Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Punktualnie 9.10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi w Śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk będą telefonicznie Magdalena Sroka, Trzecia Droga. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Michał Urbaniak, Konfederacja, dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
I w studio Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Rutka, Nowa Lewica.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, no ostatnio bardzo dużo mówi się o sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy zostali jakiś czas temu ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz zostali znów skazani na bezwzględne więzienie. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, twierdzi, że powinni pójść do więzienia. To jest wywiad z dzisiaj. Jak ta sprawa może się skończyć? To jest pierwsze pytanie do Magdaleny Sroki.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no mamy do czynienia z sytuacją, w której pan minister Kamiński, pan Wąsik zostali prawomocnie skazani przez sąd drugiej instancji na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent skutecznie zastosował prawo łaski wobec panów. Natomiast w obecnym stanie prawnym jest tak, że panowie mają wygaszone mandaty, bo w momencie prawomocnego wyroku sądu ich mandat został wygaszony. W związku z powyższym, no teraz jakby piłeczka po stronie pana prezydenta, który może panów ułaskawić już skutecznie, bo przypomnijmy, że w momencie, kiedy pan prezydent stosował prawo łaski, wtedy doszło do, zastosował to prawo łaski na podstawie wyroku sądu pierwszej instancji, czyli jeszcze nieprawomocnego wyroku. Wtedy tym postępowaniem zajął się Sąd Najwyższy, ponieważ to postępowanie zostało umorzone i orzekł, że nie można na tym etapie zastosować prawa łaski, że musi dojść do zakończenia procesu i ten proces się zakończył. Dlatego też no, sprawa prawnie wydaje się bardzo jasna i oczywista. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość próbuje tworzyć takie wrażenie, że mamy dwa systemy prawne, że panowie nie uznają wyroku sądu, nie uznają wyroku czy orzeczeń Sądu Najwyższego i ich mandaty dalej są aktywne. Oczywiście ten tydzień będzie rozstrzygał tą sytuację, natomiast już dzisiaj panowie mają wyłączone karty do głosowania, a także faktycznie nie będą brali udziału w posiedzeniu.
No dobrze, ale niektóre podręczniki prawnicze mówią o tym, że ułaskawić można na każdym etapie postępowania i prezydent Duda zrobił to, co mógł. A czy będzie jeszcze raz chciał ułaskawić pana ministra Wąsika i Kamińskiego? Marcin Horała.
Nie, ponieważ są oni skutecznie ułaskawieni, więc może też pozwolę sobie cała sprawa od początku. Po pierwsze, panowie ministrowie zostali skazani na to, że jako ministrowie zatwierdzili akcję Centralnego Biura Antykorupcyjnego mającą na celu złapanie łapówkarza poprzez prowokację policyjną, poprzez to, że przychodzi policjant podając się za taką osobę, co chciałaby coś załatwić, oferuje łapówkę, druga strona się godzi, bierze łapówkę i za to jest wsadzana. No nie ma innej metody łapania łapówkarzy, bo tak to musiał donieść albo ten, co dał łapówkę, albo ten, co wziął. No tylko prowokacja polityczna może skutecznie pozwolić łapówkarzy łapać. Policyjna, przepraszam.
No i tutaj właśnie
I co więcej...
Dobrze, pani poseł, za sekundkę.
I co więcej, na podstawie zdobytych w ten sposób dowodów, w tej sprawie owego łapówkarza, sąd go skazał, on poszedł siedzieć, odpowiadał za branie łapówek. Sędzia Łączewski, słynny, sławetny, no niezwykle kontrowersyjny, na szczęście już dawno odszedł z zawodu, za tak zwane przekroczenie uprawnień Wąsika i Kamińskiego skazał w pierwszej instancji na bezwzględne więzienie, no co już samo w sobie było niezwykle oburzające, no bo nawet jeżeli jakiś procedur tu nie dochowano i tak dalej, no to za takie przestępstwo urzędnicze się skazuje na przykład na grzywnę czy jakiś tam zakaz pełnienia stanowisk. Natomiast to był ewidentnie polityczny wyrok i wkroczył tu prezydent, po to pan prezydent ma prawo łaski, prerogatywę prezydencką, żeby tak jak sądy kontrolują władzę wykonawczą i ustawodawczą, jeżeli coś tam źle zrobi i może ją osądzić, tak i też twórcy konstytucji przewidzieli, żeby to działało i w drugą stronę. I był taki mechanizm nadzwyczajnej korekty. Konstytucja w żaden sposób tego prawa nie ogranicza, poza jednym przypadkiem. Wyroków Trybunału Stanu. Jest to zapisane w Konstytucji. Prezydent stosuje prawo łaski, nie dotyczy to, nie może dotyczyć wyroków Trybunału Stanu. W związku z czym twierdzenie, że W Konstytucji jest też zapisane, że nie dotyczy to wyroków pierwszej instancji, tylko z jakiegoś powodu ten zapis jest niewidoczny w Konstytucji, bo go tam nie ma. No to jest absurd. Faktycznie wypowiedział się w tej sprawie grupa sędziów Sądu Najwyższego, a ma to wagę taką, dlatego tak mówię, a nie Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do zajmowania się tego rodzaju sprawami, więc wagę prawną to miało taką, jakbyśmy my tu w studiu coś sobie uchwalili, że tak uważamy albo inaczej. Natomiast sprawą zajmował się Trybunał Konstytucyjny, który jest organem uprawnionym do rozstrzygania sporów kompetencyjnych i do interpretowania konstytucji i orzekł, że tak, jak najbardziej prawo łaski tutaj zastosowane przez pana prezydenta działa, bo ono nie jest ograniczone co do instancji, można również w pierwszej instancji stosować prawo łaski. I sprawa właściwie zamknięta w sensie prawnym. Panowie są ułaskawieni.
W sensie prawnym, tak, w sensie politycznym ten, nie.
Wszelkie skutki skazania są zatarte prezydenckim prawem łaski. Tak. Niestety, znalazł się sąd, który wypowiedział rokosz polskiemu państwu, uznał, że konstytucyjne prawo łaski prezydenta go nie dotyczy i skazał tych samych panów w drugiej instancji. Co więcej, w tym momencie złapał w paradoks tych, co stwierdzili, że to prawo łaski było wadliwe, tak? No bo jeżeli wywodzili, że do takiego zaistnienia prawa łaski potrzebny jest nie tylko sam akt łaski prezydenta, ale również wyrok w drugiej instancji, no to te wszystkie przesłanki już są spełnione. Więc nawet według tych, którzy twierdzili, że pierwotnie ten akt łaski prezydenta nie działał, no to traktując poważnie to, co mówili, no to teraz już ewidentnie działa, no bo już jest wyrok w drugiej instancji. Niestety pan marszałek Hołownia to zignorował, wygasił, wydał postanowienie o wygaszeniu mandatów i tu z kolei kolejny etap mamy, bo na to postanowienie przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. I tak, tym razem to Sąd Najwyższy jest umocowany, żeby o tym rozstrzygać i rozstrzygnął. Uznał, że ta decyzja była nieprawidłowa, że posłowie swoje mandaty jak najbardziej zachowali, więc teraz właściwie jedyne, co powinni panowie Wąsik, Kamiński zrobić, to przyjść do Sejmu i wykonywać swoje obowiązki, a ci, którzy im to będą utrudniać, będą popełniać przestępstwo utrudniania wykonywania obowiązków poselskich, czy też obowiązków funkcjonariusza publicznego. Mam nadzieję, że się przed taką przestępczą działalnością cofną.
To pytanie do Marka Rutki. Czy ministrowie Wąsik i Kamiński powinni pójść do więzienia?
No, chciałbym zacytować pana profesora Cola, który powiedział właśnie o tej sprawie Kamińskiego i Wąsika. Oni powinni iść do więzienia, mówiąc kolokwialnie, iść siedzieć. I absolutnie podpisuję się pod słowami pana profesora. Ale podsumowując tą całą sprawę, to muszę powiedzieć coś takiego, że ja lubię teatr, ale nie zawsze odpowiada mi repertuar. I to, czego jesteśmy świadkami, to czemu tak wiele czasu poświęcamy, nigdy nie powinno się zdarzyć w Rzeczpospolitej. To znaczy, jeśli jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem, i mówię to jako poseł, członek minionej kadencji Komisji Regulaminowej, Immunitetowej i Spraw Poselskich, sprawa z punktu widzenia ustawy wykonywaniu mandatu posła i senatora jest jednoznaczna. To znaczy, w momencie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, traci się mandat poselski i prawo do sprawowania mandatu poselskiego. I tutaj nie ma żadnych dywagacji.
Ale takich sytuacji nie mieliśmy do tej pory.
No, jesteśmy na takim etapie...
Osoba, z której zastosowano prawo łaski, jest myśl prawa nieskazana.
Jesteśmy na takim etapie naszej demokracji, że z wieloma rzeczami zmierzamy się po raz pierwszy, ponieważ nigdy do tej pory nie było do czynienia z taką sytuacją, że do władzy doszli barbarzyńcy. Przez minione 8 lat. Tutaj pan poseł Horała tak się przejęzyczył, ale mam wrażenie, że to nie było do końca przejęzyczenie, bo powiedział, że była to prowokacja polityczna, a potem się poprawił, że policyjna. No jednak ja uważam, że polityczna, bo przypomnijmy sobie, że ta afera gruntowa, bardzo nadmuchana i sztucznie stworzona, była zrobiona po to, żeby pozbyć się z rządu, ówczesnego rządu Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Samoobrony Andrzeja Lepera. Celowo to było zrobione, były prowokacje, które sąd osądził jednoznacznie, że były działaniami pozaprawnymi, czyli było to działanie polityczne, stricte. Chciano pozbyć się koalicjanta. Jak wiem, skończyło się to przyspieszonymi wyborami i na szczęście utratą władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja tutaj chciałbym państwu powiedzieć o jednej rzeczy. To znaczy, na gruncie logiki, jak można kogoś ułaskawić przed skazaniem prawomocnym wyrokiem? To jest między innymi tak, jakbyśmy oczekiwali, że ktoś da nam rozwód, ale przed zawarciem ślubu. albo da nam rozwód na zapas, żebyśmy w razie czego mieli coś takiego, taki wyrok rozwodowy. Jest to absolutnie sprzeczne z logiką prawną. Ja się nie dziwię tutaj, że politycy się bardzo miotają w tym temacie, ale dla mnie sprawa jest jednoznaczna. To znaczy marszałek Hołownia wygasił im mandat, ponieważ był do tego zobligowany, jak wcześniej mówiłem, ustawą. No i dzisiaj nie mają wstępu na salę sejmową. Kolejne osoby z listy Prawa i Sprawiedliwości zajmą ich miejsce i nadal będzie 460 posłów i to będzie krótka kadencja dla tych obydwu panów.
To pytanie jeszcze do Michała Urbaniaka. Jak pan zapatruje się spoza sejmu na całą tę sytuację?
Staram się podchodzić do tego przede wszystkim ze spokojem, chociaż ciężko tutaj podchodzić spokojnie do tak, też ciekawych postaci, mówiąc ambiwalentnie, ponieważ pan Wąsik i Kamiński to są przykłady ludzi, którzy w polityce być nie powinni, jeśli chodzi o poziom moralny, a także to, jak zachowywali się choćby przy aferze gruntowej. No, dla mnie zrobili rzeczy bardzo złe. Natomiast też w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, abstrahując od tego, kim są panowie Wąsik i Kamiński, no sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna, że teraz nie mają już mandatów poselskich, ponieważ według mojej wiedzy też i naszych analiz, w sytuacji, w której jesteśmy, prezydent ma prawo wykonać prawo łaski, nawet jeśli nie jest jeszcze wyrok prawomocny. To jest dość szerokie prawo. Mamy tutaj pewien dualizm też pojęciowy czy interpretacji prawnych. Więc no, mam wrażenie, że pan marszałek Szymon Hołownia mocno się zagalopował, bo ta sprawa też ma jeszcze drugie dno, o którym warto tutaj wspomnieć, czyli to, że przy okazji sprawy Wąsika i Kamińskiego dochodzi do podważania instytucji, które są w Sądzie Najwyższym, tak? Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest na przykład podważana przecież przez też organy Unii Europejskiej. Na to nie może być zgody organów państwa polskiego, ponieważ państwo polskie ma własne instytucje i samemu te instytucje urządza, więc na to warto też zwrócić uwagę przy tej sytuacji. A zwrócę jeszcze uwagę na to, że pan Hołownia też już odwoływał się samemu do tej właśnie izby w sprawie swojej partii, wobec czego uznał też to de facto, że ta izba istnieje. No i tutaj warto zwracać uwagę też na to drugie dno tej sprawy. No bo to jest przykład nietypowy, który pokazuje, jak w polskiej instytucji, jak marszałek Sejmu na przykład, może z jednej strony podważać istnienie jakiejś izby Sądu Najwyższego, a z drugiej strony no mamy też sytuację, gdzie te izby same próbują kreować prawo w jakiś sposób, tak? No bo jeśli tutaj przeniesiemy sprawę z jednej izby do drugiej, do izby pracy, no to dochodzi do sytuacji, w której jedna podważa drugą, tak? I to też jest sytuacja bardzo niedobra dla polskiego systemu, dla polskiego ładu prawnego. I przy tej sprawie warto o tym powiedzieć wprost, że no nie może dochodzić do takich sytuacji, no bo tym samym podważając też działanie tej Izby Sądu Najwyższego, tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, podważamy chociażby legalność wyborów 2019 roku. A chyba nikt raczej nie uważa, że te wybory były wtedy nielegalne, przynajmniej dzisiaj. No wobec czego, tak jak z jednej strony uważam, że pan Wąsik i Kamiński pewnie powinni siedzieć, to z drugiej strony tutaj wyrok Sądu Najwyższego mamy. Mamy także prawo łaski prezydenckiej i też należy to uszanować.
No zobaczymy, jak ta sprawa się zakończy. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda zaprosił marszałka Szymona Hołownię właśnie na rozmowę między innymi o tej sprawie. Dobrze, drodzy państwo, przejdźmy teraz może do tego, co interesuje Polaków. Mamy początek roku 2024. Będą pewnie duże zmiany w polskiej gospodarce, ale co tak naprawdę się zmieni? Dzisiaj przeczytałem taką analizę, że dobrowolny ZUS, który był jednym z bardzo poważnych postulatów, chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego, prawdopodobnie nie wejdzie w życie w tym roku. Miał być to dobrowolny ZUS na 3 miesiące wybrane przez tych drobnych przedsiębiorców, ale najprawdopodobniej będzie to 1 miesiąc, jeżeli w ogóle to wejdzie. I pytanie do Magdaleny Sroki, czy nadal upieracie się przy tym, że dobrowolny ZUS powinien zostać wprowadzony?
Oczywiście jest to postulat bardzo ważny z perspektywy przedsiębiorców, tych mikro, którzy prowadzą swoją działalność i dzisiaj no, borykają się z potężnymi kosztami jej prowadzenia. I oczywiście kadencja dopiero rozpoczęła się nowego parlamentu. Jeżeli nie uda się w pełni zrealizować tego postulatu w tym roku, w bieżącym roku, bo przypomnę, że rząd obecny, rząd pracy nad budżetem raptem zaczął kilka tygodni temu. Te pieniądze mogą obecnie nie znaleźć się, natomiast jestem przekonana, że w kolejnych latach będziemy szukali takich rozwiązań, żeby ten nasz postulat, o którym mówiliśmy bardzo głośno, został zrealizowany. Jestem przekonana, że tak będzie. I oczywiście to są zmiany, które będą musiały ułatwiać życie polskim przedsiębiorcom, które przed nami. Mam nadzieję, że również w tym roku będziemy mogli cofnąć złe zapisy Polskiego Ładu, który tak naprawdę obciążył przedsiębiorcom 9% podatkiem, taką daniną w postaci nieodliczalnej składki zdrowotnej. I to wszystko doprowadza do sytuacji, w której mamy potężną liczbę upadających firm i to trzeba będzie na pewno zmienić. Jeżeli także odpowiadając na pana pytanie, jestem przekonana, że uda nam się znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą wprowadzić dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Jeżeli to się w pełni nie stanie w tym roku kalendarzowym, to na pewno w kolejnym.
A jakie postulaty Lewica stawia na swoich sztandarach, tak, jeśli chodzi o właśnie kwestię tego, co powinniśmy rozwiązać jak najszybciej? Marek Rutka.
Podstawą polskiej gospodarki jest kreatywność i pracowitość Polaków i to dzięki właśnie jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikro i małym przedsiębiorstwom mamy taki, a nie inny wzrost gospodarczy, ale dla nas bardzo ważna jest taka elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację także i na rynku pracy, ale także szerzej, jeśli mówimy o ekonomii, to znaczy możliwość zawieszenia ZUS-u dla tych jednoosobowych działalności gospodarczych i też mikroprzedsiębiorców, którzy z różnych względów muszą ograniczyć czy przerwać swoje prowadzenie działalności gospodarczej i nie być dobijanymi tak wielkimi składkami, obciążeniami fiskalnymi. Ale też bardzo jest też ważne, abyśmy docelowo ograniczali patologie, które zmuszają osoby, które chciałyby mieć pracę na etat, do zakładania własnych działalności gospodarczych. I tutaj, miejmy nadzieję, prawo unijne, które w tym roku ma wejść w życie, nakaże nam stosowanie umów o pracę wszędzie tam, gdzie ta praca faktycznie i realnie jest umową pracy i powinna być tak oskładkowana. Oczywiście jest kwestia wysokości tych składek, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, ma tą pracę o wiele bardziej stabilną, ma chociażby prawo do urlopu wypoczynkowego, a dzisiaj także instytucje państwowe niestety nadużywają tej swojej pozycji na rynku pracy i wymuszają, na przykład na osobach, które zajmują się sprzątaniem w budynkach na przykład sądu, do zakładania działalności gospodarczych. I to jest sytuacja nie do pomyślenia, aby państwo wymagało działania, można powiedzieć, na granicy prawa i wymuszało na pracownikach, aby zawierali czy świadczyli pracę na umowach niekorzystnych dla nich.
To pytanie do Marcina Horały. Czy jeżeli będzie procedowany w Sejmie projekt dobrowolnych składek ZUS-owskich dla tych małych przedsiębiorstw, czy kwota wolna od podatku 60 tysięcy, o tym na razie się nie mówi, ale jest to jeden z postulatów opozycji przedwyborczych, czy będziecie głosowali za?
Prawdopodobnie tak, no choć oczywiście zależy to od kształtu, co tam jeszcze w tych ustawach będzie. Pamiętamy o sytuacji, kiedy do słusznej ustawy obniżającej, mrożącej ceny za prąd dopisano jednocześnie postulaty lobbystyczne firm wiatrakowych. No więc gdyby to miało tak być, to nie, ale jeżeli będzie to takie czyste, to tak, co więcej, bo Prawo i Sprawiedliwość takie rzeczy robiło. No chociażby kwota 30 tysięcy wolne od podatku, to wynik naszych rządów, więc to nie wystarczy zapowiadać. Trzeba jeszcze znaleźć pieniądze w budżecie, trzeba to przeprowadzić. Jeżeli rządowi się uda, tylko to pomożemy. Natomiast to tylko jedna korekta, bo to jest takie ciągłe narzekanie, że bez przesady, no w zeszłym roku na przykład więcej nowych działalności gospodarczych zostało zarejestrowanych niż wyrejestrowanych, więc to nie jest jakiś obraz masowego upadku. Obciążenie dla pewnej części, pewnej specyficznej kategorii działalności gospodarczych w wyniku tego, że musiały faktycznie zapłacić 9% składki zdrowotnej, mogło nieco wzrosnąć, pomimo wzrostu kwoty wolnej i tak dalej, bo na przykład innym to całościowe obciążenie zmalało już. To zależało od struktury i charakteru działalności. Natomiast nadal na przykład osoba prowadząca działalność gospodarczą w proporcji do swoich dochodów płaci znacznie mniejsze obciążenia podatkowe i składkowe niż osoba pracująca na etacie. I to też niektórzy podnoszą, no zaraz, no ja pracuję ciężko, codziennie, zarabiam na przykład kwotę X i od tej kwoty X muszę zapłacić podatków i składek 1/3 X-a, a ktoś, kto równie ciężko pracuje, ale jako działalność gospodarcza, nie 1/3, tylko 1/6 i jeszcze mówi, że mu dużo. To trzeba zawsze wyważyć i zawsze wtedy, kiedy możliwości się pojawią, te obciążenia, czy dla osób pracujących, czy dla osób prowadzących działalności gospodarcze, obniżać, tak jak to robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo ogólnie obciążenia podatkowo-składkowe za naszych rządów znacząco zmalały.
No to pytanie do Michała Urbaniaka. Co ten rząd powinien zrobić jak najszybciej właśnie dla przedsiębiorców?
Zacznę od takiej małej polemiki z tym, o czym wspomniał przed chwilą poseł Horała. No, w trakcie, kiedy mieliście rządy, kiedy rządziliście w Polsce, to wprowadziliście około 50 nowych składek, danin, podatków, różnych dodatkowych opłat, więc to jest totalnie niewiarygodne, o czym pan mówi. Natomiast jeśli chodzi o nowy rząd, ten rząd centrolewicowy, w którym też między innymi jest partia centroprawicowa, jaką na przykład jest PSL przecież. No, trzecia droga mówiła o tym, że będzie wprowadzać dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To było w ich programie, zniknęło po wyborach. Teraz nie wiadomo, w jakiej formie miałoby to być wprowadzone. Tak do końca, bo jest kluczenie, i widzimy, że no, to nie jest jeden z priorytetów, mam wrażenie, dla nowej koalicji rządzącej. Tak samo jak jednym z priorytetów dla tej koalicji niestety nie jest wprowadzenie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, co też jest rzeczą kluczową dla wszystkich Polaków, bo ona przecież będzie dotyczyła wszystkich Polaków, jeśli zostanie wprowadzona. My uważamy, że to powinno być co najmniej 12-krotność pensji minimalnej, a nie mniej niż 60 tysięcy. Taki projekt też został złożony do Sejmu przez Konfederację, który mówi, sprawdzam wobec tego, co robi koalicja rządząca. Czy ten projekt będzie procedowany, czy nie będzie, no to też będzie pokazywało to, jakie są prawdziwe cele tej koalicja. Ja nie wierzę w to, że celem koalicji, która teraz rządzi, jest to, żeby ulżyć Polakom. Moim zdaniem raczej jest to tylko, żeby utrzymać się przy władzy i podporządkowywać sobie Polaków. No i to jest bardzo przykre też dla całej polskiej polityki, że ten nasz naród jest tak rozchwiany przez to. Jest, i polska polityka rozbija się o to, kto teraz będzie posłem albo nie będzie posłem, o czym mówiliśmy w poprzednim temacie, a nie mówimy też dostatecznie dużo o tym, jak Polakom ulżyć. No, podobnie to wygląda w kwestii bezpiecznego kredytu. Rząd zakładał, że będzie robić lepsze projekty niż robił rząd PiS-owski, a na ten moment nie wiadomo, czy jakikolwiek sensowny projekt powstanie. Więc czekamy. Jeśli będzie projekt rządowy też dotyczący podniesienia na przykład kwoty wolnej od podatku, jeśli nie będzie zastosowana procedura podobna do tej z poprzedniej kadencji, tej pisowskiej, gdzie będzie jeszcze pełno wrzutek dotyczących jakichś patologicznych rzeczy, no to wtedy pewnie taki projekt poprzemy. To jest zupełnie naturalne.
No dobrze, to pytanie do Magdaleny Sroki, bo rozmawialiśmy właśnie przed chwilą o przedsiębiorcach, o pomocy dla przedsiębiorców, ale jest też kwestia dużych inwestycji, które zostały zapoczątkowane za rządów Zjednoczonej Prawicy i czy one będą teraz kontynuowane. Pytam o Centralny Port Komunikacyjny, elektrownię atomową. Magdalena Sroka.
Już zaraz odpowiem, panie redaktorze, natomiast muszę się odnieść do wypowiedzi poprzedników, ponieważ pan Horała był łaskaw powiedzieć o wprowadzeniu kwoty wolnej od podatków w postaci 30 tysięcy. W którym roku rządów, chciałabym spytać, albo może przypomnieć panu ministrowi, to się odbyło w 6-7 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, a rozliczanie w tej chwili, mówienie o tym, że nowy rząd, który raptem 30 dni działa, odchodzi od swoich postulatów i nie będzie wprowadzał rozwiązań, które, o których mówił w trakcie, w czasie kadencji wyborczej, jest po prostu niesprawiedliwe. Także i dla pana Urbaniaka również chciałabym powiedzieć, że podsumowywanie czy mówienie o tym, że nie jest ważna kwestia przedsiębiorców po niecałych 30 dniach rządów, jest no, daleka od prawdy. I oczywiście te inwestycje i te wszystkie projekty, o których mówiliśmy, będą systematycznie pojawiały się, będziemy nad nimi debatować. Będzie to szeroka dyskusja, bo w odróżnieniu od rządów Zjednoczonej Prawicy rząd obecny tworzy szersza grupa ugrupowań, które do tych wyborów szły ze swoimi programami i to będzie w szerokiej konsultacji powodowało, że te rozwiązania będą wprowadzane i wtedy również po tych 8 latach rządów obecnej większości jestem przekonana, że będziemy dyskutować w zupełnie innym tonie. Co do dużych inwestycji i atomu, oczywiście te decyzje przed nami. Ja uważam, że dywersyfikacja źródeł energii jest nam potrzebna, rozsądna. Nie wiem, czy budując ogromne elektrownie atomowe, czy te mniejsze, które dzisiaj są tak naprawdę podstawą w wielu państwach i one właśnie przychodzą na ten taki atom rozproszony, to są rozwiązania, które na pewno będą realizowane. Także duże inwestycje na pewno tak, oczywiście małe również, ale postawienie na przedsiębiorców i ich kreatywność prowadzenia swojej działalności też będzie priorytetem.
To pytanie do Marcina Horały. Wierzy pan w to, że CPK chociażby będzie nadal budowane?
Że będzie tak szybko i tak sprawnie jak do tej pory, to na pewno nie, co już widać po bo już widzę, ile czasu minęło, już widzę, co tam było przygotowane, co mogłoby się wydarzyć. No nie ma przetargu na...
28 dni
na
minęło?
Trzeci... Tak, pani poseł, ponieważ przetarg na przykład na budowę tunelu kolei dużych prędkości, to o mały włos bym zdążył podpisać. Dosłownie kilku dni mi zabrakło na stanowisku. Wszystko jest gotowe od 3 tygodni i nowy pełnomocnik nie podpisuje tego przetargu.
Postępowanie
Postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej nowy wojewoda mazowiecki już zamroził, a właściwie za chwilę powinno się kończyć, albo nawet powinno być już skończone. Rozmowy, właściwie już nie rozmowy, tylko formalizowanie umowy z konsorcjum Vencia FM, które chce nam przynieść 8 miliardów złotych na budowę CPK, no też zostało zamrożone, podczas gdy tam właściwie już wszystko jest wynegocjowane, tylko trzeba było uzyskać zgody korporacyjne i podpisać umowę JV. Więc niestety spowolnienie już jest widoczne. Ja mam nadzieję, że nie będzie to całkowite zaoranie, mówiąc kolokwialnie, porzucenie tego projektu, który jest absolutnie kluczowy dla przyszłości Polski, dlatego żebyśmy my wszyscy za 10 lat, za 20, nasze dzieci mieli więcej pieniędzy w kieszeni, mieli polskie firmy miały lepsze możliwości rozwoju, polskie społeczeństwo miało większą mobilność, większą możliwość podróżowania po Polsce i po świecie, więc no, mam nadzieję, że przynajmniej do końca to nie zostanie zepsute. Trochę zepsute już widać, że będzie, ale mam nadzieję, że nie do końca i przyszły rząd będzie mógł to podjąć. A jeszcze muszę dodać, bo pani tutaj tak poseł się poświęciła rozważaniom historycznym na temat tego, w którym roku rządów PiS wprowadziło kwotę wolną. No wprowadziło. Jak państwo wprowadzicie swoją, to wtedy będziemy rozmawiali. Natomiast no też muszę przyznać, że pani poseł z pewnością bardzo cierpiała, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, na przykład tego strasznego PiSu nie wprowadzającego kwotę wolną. Podziwiam heroizm, żeby takie poświęcenie tak, dla zdobycia mandatu ponieść. I już finalizując z kolei panu posłowi Urbaniakowi, tak panie pośle, nawet więcej niż 50 nowych podatków czy opłat, na przykład podatek bankowy, prawda, wszyscy płaczemy nad niedolą banków, że muszą zapłacić odrobinę chociaż podatku, choć zbliżyły się w obciążeniach podatkowych do innych rodzajów działalności gospodarczych, ale to trzeba mierzyć całokształtem udziału obciążeń podatkowych PKB, bo wprowadziliśmy podatek bankowy czy cukrowy, ale jednocześnie obniżyliśmy PIT, obniżyliśmy CIT, no ogromne podatki płacone przez miliony podmiotów, więc per saldo, jak to wszystko obliczyć, to obciążenia podatkowe zmalały.
To pytanie do Marka Rutki właśnie, jeśli chodzi o te duże inwestycje. A może żyjemy w trudnych czasach i może najwyższa pora zrobić tak, że jeżeli zmieniają się rządy, to jednak te priorytety takie inwestycyjne, duże, są kontynuowane, jeżeli oczywiście to są rzeczy potrzebne, tak jak CPK czy właśnie elektrownie jądrowe, o których o potrzebie elektrowni jądrowych mówią wszyscy tak naprawdę, od skrajnej lewicy, czyli partii Razem, po prawicę. Marek Rutka.
Premier Tusk zobligował wszystkich ministrów do audytu w swoich resortach, czyli żeby zobaczyć, w jakim stanie i też z jakimi projektami Prawo i Sprawiedliwość zostawiło konkretne resorty. 85% obywateli Polski opowiada się za budowaniem elektrowni jądrowych. Oczywiście jest kwestią też taką techniczną, czy to powinny być mniejsze, czy większe reaktory.
Ale jedne i drugie są planowane.
I są potrzebne i od tego na pewno nie uciekniemy. Oczywiście oprócz tego trzeba także rozwijać źródła energii z odnawialnych właśnie źródeł energii. Ale jedno jest pewne, trzeba się przypatrzeć tym projektom, na które zmarnotrawiono publiczne pieniądze, albo inaczej mówiąc defraudowano też często. Jeśli mówimy chociażby o Ostrołęce, elektrowni węglowej, która została za około 2 miliardy złotych wybudowana, a następnie potem zburzona, czy produkcja, czy... Pan premier Morawiecki powiedział, że będziemy jeździć polskimi autami elektrycznymi o nazwie Izera. Wydano na to niesamowite pieniądze. Zatrudniono firmy niemieckie i chińskie do projektowania tego samochodu. Wycięto kilka hektarów lasu. Bardzo wiele osób przy tym zarobiło, natomiast tego samochodu nie ma. Jest tylko makieta. I chociażby kwestia przekopu, to znaczy przekop wykonano, tylko zapomniano zrobić portu w Elblągu. Dzisiaj samorząd i rząd mówi, że taki port będzie budował, ale to naprawdę nie w takiej kolejności wszystko powinno się odbywać. Odnośnie CPK wymaga ten cały projekt dogłębnego audytu i opłacalności, ale nie w perspektywie roku, pięciu czy dziesięciu, tylko dekad. Sytuacja na rynku przewozów lotniczych bardzo się zmienia i dzisiaj większe znaczenie mają mniejsze
porty. Ale to nie tylko lotnisko przecież.
Oczywiście, dlatego ten komponent kolejowy, on jest chyba tutaj najbardziej wartościowy z tego całego projektu. Natomiast jeśli mówimy o transporcie lotniczym, to wielkie, takie transkontynentalne huby, jakim miał być Baranów, nie ma specjalnego sensu, bo dzisiaj widzimy, że duże samoloty są wycofywane z eksploatacji. Mówimy o największych Boeingach i chociażby Jumbojetach. I przechodzi rynek usług lotniczych na samoloty mniejsze. Po prostu pasażerowie nie chcą spędzać też wielu godzin w wielkich centrach przesiadkowych, tylko w mniejszych samolotach chcą bezpośrednio przedostawać się do innych krajów czy na inne kontynenty. COVID nas też tego nauczył, że ludzie nie chcą już tak wielkich
centrów przesiadkowych. To chyba nie o to chodzi, panie pośle, bo przecież to nie chodzi o to, jak duży jest samolot, tylko ile osób korzysta z danego lotniska.
No tak, ale jeśli mówimy o opłacalności, to takie wielkie, można powiedzieć prawie, że o znaczeniu kontynentalnym lotnisko jak Baranów, bo Prawo i Sprawiedliwość o tym mówiło, że to ma być dla tej części Europy wielkie centrum przesiadkowe, dzisiaj racji ekonomicznej nie ma.
Nie, no przepraszam.
Marcin Horała, ad vocem.
Mam trochę przewagę wiedzy nad panem posłem i to może trochę nieuczciwa ta dyskusja pod tym względem, ale tą wiedzę muszę przekazać. No więc, szanowni państwo, po pierwsze nie żadne wielkie, tylko szyte na miarę. Po wybudowaniu pierwszego etapu CPK będzie to mniej więcej 12 lotnisko w Europie. Obecnie największe polskie lotnisko jest mniej więcej 33-34. I już tu widzimy, czy 12 pozycja w Europie w jakiejkolwiek kategorii dla piątego kraju Unii Europejskiej to jest wielka megalomania. Po drugie twierdzenie, że pasażerowie chcą latać mniejszymi samolotami bezpośrednio. No panie pośle, już pomijając, że technicznie jest to trudne, faktycznie pojawiły się długozastęsowe, wąskokadłubowe samoloty, aczkolwiek właśnie eksploatacja jest nieefektywna ekonomicznie, bo trzeba całą obsługę przeprowadzić tak jak dla dużego, a przychód ze względu na liczbę pasażerów jest dużo mniejszy. Ale chodzi o co innego. No nie da się wykonać bezpośredniego połączenia z mniejszych lotnisk, z Gdańska, z Wrocławia, z Krakowa do Seulu, do Los Angeles, do Singapuru i tak dalej, bo nie ma tylu pasażerów tam i jeszcze długo nie będzie. Żeby znalazła się wystarczająca liczba pasażerów na stałą rotację z Gdańska do Singapuru na przykład, czyli chociaż raz w tygodniu stałe połączenie, to by znaczyło, że polski rynek musiałby mieć 200 milionów pasażerów rocznie.
przypomnę, miał przed COVID-em 50 i co COVID zmienił? Otóż nic nie zmienił. Właśnie zgodnie z wszystkimi prognozami, nawet przekraczając je, już odbudowaliśmy ruch pokowidowy. Już mamy więcej pasażerów lotniczych niż przed COVID-em w Polsce. Już w tym momencie. Więc CPK, szyte na miarę, to już dość powiedzieć, no Vinci, największy, czy Vinci, największy światowy prywatny operator lotnisk, IFM, Wielki Fundusz Inwestycyjny, łącznie zarządzają ponad 100 lotnisk i oni mówią, to jest dobry biznes, chcemy to włożyć swoje pieniądze. Nawet w postaci udziałowca mniejszościowego, czyli wkładamy pieniądze, a nie mamy nad tym pełnej kontroli. Kontrolę zachowuje państwo polskie. No i oni najwyraźniej się nie znają. A te tezy, które pan mówi, to niestety, jak ktoś po prostu chce coś się dowiedzieć o transporcie lotniczym i wrzuci w Google'a, to mu wyskoczą czasem portale, które są sponsorowane po prostu przez linie niskokosztowe, które obecnie w wyniku słabości polskiego rynku, tego, że nie mamy hubu, go eksploatują w takim schemacie, że podatnik do tego dopłaca, do deficytowych lotnisk regionalnych, z których liniami niskokosztowymi są dowożeni do hubów Lufthansa głównie, czy do Wiednia, czy do Stambułu. I teza o tym, że takie lotniska hubowe, przesiadkowe się skończyły, no to w Stambule, w Wiedniu, we Frankfurcie, w Monachium, w Paryżu, w Amsterdamie, w Londynie, w Helsinkach i w Madrycie pusty śmiech by tylko wywołały.
To pytanie do Michała Urbaniaka. Czy CPK powinno być kontynuowane, budowa CPK?
Po pierwsze, dużo pieniędzy już z CPK zostało włożone. To jak to zostało przeprowadzane, to już można sobie odłożyć na oddzielną dyskusję, więc ja jestem raczej za tym, żeby ten projekt dalej był kontynuowany. W jakiej konkretnie formie, no to też oczywiście tutaj może wykazać audyt. Oczywiście są ryzyka tego, że ekipa Tuska spełni swoje żądania, że zlikwiduje CPK, utopi w ten sposób pieniądze, zamiast budować jakiś potencjał rozwojowy. No podobne głosy przecież były przy przebudowie, przy przekopie Mierzei Wiślanej, tak? No ten projekt też pochłonął za dużo pieniędzy w porównaniu do tego, jak był planowany na początku. Natomiast to dalej nie znaczy, że nie był potrzebny. No ja mam wrażenie tutaj, że część tych projektów, które PiS budował, pomimo że były potrzebne, no to raz, że były robione być może trochę na rympał, może trochę bez odpowiedniej też dyskusji medialnej, no ale mamy też, pamiętajmy o tym, naciski z zewnątrz, tak jak chociażby w kwestii elektrowni jądrowych, o której tutaj już padło kilka słów. Elektrownie jądrowe też są nam potrzebne dla bezpiecznego miksu energetycznego, dlatego żeby państwo polskie i naród polski mógł swobodnie się rozwijać, potrzebne jest bezpieczeństwo energetyczne. Żeby to uzyskać, potrzebujemy dywersyfikacji źródeł energii, czyli nie tylko węgla, nie tylko OZE, ale też właśnie elektrowni jądrowych, czy w ostateczności elektrowni gazowych. To wszystko musi być w miksie, tak? Więc to jest analogiczna sytuacja. Jeśli ktoś mówi na przykład o tym, że nie należy w Polsce budować elektrowni jądrowych, no to działa na szkodę Polaków. To działa w tym wypadku na szkodę naszego bezpieczeństwa energetycznego. Tak samo jak ci, którzy chcą teraz inwestować tylko i wyłącznie w odnawialne źródła energii. Bo pamiętajmy, że mamy jeszcze na przykład w Polsce spore pokłady węgla i z niego też powinniśmy korzystać dla naszego własnego bezpieczeństwa. Tutaj też słusznie padł zarzut do ekipy pisowskiej o to, co zrobili z Ostrołęką. To jest przykład też wielkiej niegospodarności poprzedniej ekipy, czyli najpierw buduje się blok elektrowni, a później się w zasadzie go wygasza po budowie. 1 300 000 000 złotych zostało po prostu źle zagospodarowane. I to są pieniądze Polaków. No takie rzeczy też należałoby w przyszłości oczywiście rozliczyć. No ja jestem ciekaw, co zrobi nowa ekipa rządząca.
No to jeszcze na koniec, drodzy państwo, porozmawiamy o mediach. Po wecie ustawy okołobudżetowej rząd będzie musiał systemowo uregulować sprawę mediów publicznych. Jeżeli Rada Mediów Narodowych będzie wtedy odwołana, myślę, że nikt nie będzie po niej płakał. Tak mówił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych. Jutro spotykacie się o 12 z prezydentem Dudą. Na co pan liczy?
No liczę przede wszystkim na to, że ta rozmowa jutro coś przyniesie, oprócz jakiegoś takiego efektu PR-owskiego, że tylko zostaliśmy zaproszeni do pałacu i nic z tego po krótkiej rozmowie specjalnego, konstruktywnego nie będzie wynikało. Ale ja jak zacząłem, czy objąłem stanowisko, w funkcję, przepraszam, w Radzie Mediów Narodowych, to powiedziałem na Komisji Senackiej, że będę pierwszą osobą, która podniesie rękę za likwidacją tej instytucji, bo ona dzisiaj, po decyzji też pana ministra Sienkiewicza, do której został zmuszony przez pana prezydenta Dudę, bo pan prezydent Duda zawetował ustawę okołobudżetowej, w której zabrał 3 miliardy złotych na funkcjonowanie mediów publicznych w całości. Także i tą decyzją pozbawił środków na funkcjonowanie Radia Gdańsk w przyszłym roku. W związku z tym wiadomo, że...
W tym roku.
Przepraszam, już tak, w przyszłym, w tym sensie, że decyzja była w zeszłym. I to doprowadziło do sytuacji takiej, że minister Sienkiewicz nie miał innego wyboru, jak zastosowanie, no bym powiedział, trochę opcji atomowej, ale która była ciągle rozpatrywana, czyli postawienie w stan likwidacji, co nie oznacza oczywiście realnej, rzeczywistej likwidacji tych mediów. Inaczej mówiąc, nie musi się to skończyć i jestem przekonany, że się nie skończy. Natomiast kwestia jest taka, że doszliśmy już do pewnej ściany, to znaczy media publiczne w Polsce wymagają gruntownej przebudowy, także w zakresie finansowania, zarządzania, wybierania organów zarządczych, czyli zarządów i rad nadzorczych, bo ten pomysł, który został w 2016 roku stworzony ustawą o Radzie Mediów Narodowych przez Prawo i Sprawiedliwość, doprowadził do sytuacji takiej, że te media zostały absolutnie zabetonowane przez funkcjonariuszy politycznych Prawa i Sprawiedliwości i to nie tylko w okresie rządów tej koalicji PiS-u, ale także po przegranych wyborach. W związku z tym media powinny wrócić do obywateli i one wracają. Przestają być łupem polityków.
To pytanie do Magdaleny Sroki. Czy Trzecia Droga ma pomysł na funkcjonowanie mediów publicznych? O krótką odpowiedź proszę.
Przede wszystkim warto powiedzieć o tym, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, a już w okresie kampanii, w tym okresie przedwyborczym, to co się działo w mediach publicznych, no naprawdę już nawet zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oburzało. Ten hejt, który lał się dniami i nocami, był nie do zaakceptowania i dzisiaj musimy doprowadzić do sytuacji, w których media staną się publicznymi, ponownie będą spełniały swoją misję, do której zostały powołane. I jestem przekonana, że przed nami praca nad nowymi rozwiązaniami, nową ustawą, taką, którą właśnie wypracujemy wspólnie w obecnym rządzie, ale będzie ona również do zaakceptowania przez pana prezydenta, bo jego podpis będzie niezbędny, żeby dokonać reformy mediów w Polsce. I dzisiaj ta sytuacja, którą mamy do czynienia ponownie, że Prawo i Sprawiedliwość pomimo utraty władzy postanowiło zabetonować wiele instytucji, między innymi media. Dzisiaj tak kurczowo trzyma się, mówiąc głośno o obronie praworządności, wywołuje uśmiech i to nie tylko u tych 11,5 miliona obywateli, którzy głosowało na dzisiaj rządzących, ale też uśmiech wśród jeszcze do niedawna zwolenników PiS-u.
To Marcin Horała teraz.
Aż ciężko westchnąłem, ponieważ no, ten temat, który wydaje się oczywisty, ale już widzimy, jak bardzo jest zakłamywany i chyba takie szybkie, bandyckie przejmowanie mediów publicznych też temu ma służyć. To znaczy, żeby wszystkie duże media z dużymi zasięgami mówiły to samo. Żeby nie było wyłomu w tym murze, żeby nie było jakiegoś jednego dużego medium, z którego mogłaby docierać informacje, czy nawet pewien punkt widzenia inny niż pozostałych, bo szczerze mówiąc, ja sam się temu bardzo prywatnie nawet dziwiłem. Koalicja rządząca ma większość w Sejmie. Mogłaby przeprowadzić ustawę, na przykład zmieniającą ustawę o Radzie Mediów Narodowych, tak jak to zrobiło oczywiście Prawo i Sprawiedliwość swego czasu. Sejm, Senat, podpis prezydenta, odrzucenie weta, ustawa wchodzi w życie. Media publiczne są mediami takimi, którymi kontroluje rząd i większość parlamentarna może, przeprowadzając ustawy, je, mówiąc krótko, przejąć. Ale tego nie zrobiono. Wybrano drogę bandyckiej napaści, no bo trudno to inaczej nazwać. Totalnego połamania prawa, wysyłania o trzeciej w nocy jakichś łysych panów z zanikiem szyi, z wielkimi karkami, żeby wyrzucali ludzi siłowo z budynku. No, działania absolutnie białoruskie. I
już pomijając kwestię oczywistego potępienia tego rodzaju działań i stąd konieczność szczególnych działań, żeby, bo jeżeli pozwolimy na takie bezprawie, jeżeli ono będzie gładko przechodziło, no to za chwilę będą następne i następne. To zaraz sobie na przykład Sejm uchwali, że nie wiem, że prezydenta zdejmuje z urzędu 2 lata przed końcem kadencji albo coś w tym rodzaju. Natomiast po co? To jest dla mnie najciekawsze pytanie. Po co? Na co? Po co sobie fundować takie obrazki? Po co tak się kompromitować? Dlaczego ci wszyscy, co chodzili w tych koszulkach Konstytucja, to teraz muszą szybko je wyrzucać do śmieci, no bo Konstytucję podeptano, już nieaktualne. Teraz będzie Konstytucja, teraz będzie koszulka z napisem uchwała albo z napisem dekret Sienkiewicza. I wydaje mi się, że tu chodziło o to, żeby no tak jak to w socjologii się nazywa brudną wspólnotą, znaczy żeby całą koalicję umoczyć w tych działaniach, żeby na przykład pani poseł Sroka musiała publicznie bronić tego rodzaju działań, więc później, kiedy notowania Tuskowi spadną, no to już nie będzie ucieczki, nie będzie możliwości powiedzenia wychodzimy z tej koalicji, ten rząd jest zły, no bo już uczestniczyliśmy w takich rzeczach, że będziemy razem wszyscy za to odpowiadali. Jeżeli komuś zależałoby na poszanowaniu praworządności, jeżeli podobno to Rada Mediów Narodowych jest taka straszna, no to nawet to orzeczenie Trybunału, na które się posługiwali, mówi, że powinno większy udział być Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc testem czystości intencji w tej sprawie byłoby szybkie przeprowadzenie ustawy w Sejmie, która przekazuje decyzję, na przykład likwiduje Radę Mediów Narodowych i przekazuje decyzję w tej sprawie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Zresztą nawiasem mówiąc, tamten wyrok Trybunału był na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który mówił, że skrajnie niekonstytucyjne jest zmienianie władz przez ministra kultury w mediach, czyli dokładnie to, co teraz zrobili. Tylko że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym momencie też się nie podoba koalicji rządzącej, bo tam są ci straszni pisowcy, więc zobaczymy, na ile tutaj poszanowanie konstytucji będzie miało miejsce. Ja niestety jestem tu jak najgorszych myśli, jestem przekonany, że to łamanie, nawet nie łamanie, tylko bezprawie i bandytyzm będzie trwało dalej.
I tu niestety, drodzy państwo, musimy postawić kropkę. Magdalena Sroka, Trzecia Droga, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Rutka, Nowa Dziękuję Lewica i Michał Urbaniak, Konfederacja byli bardzo moimi i państwa gośćmi. Dziękuję państwu bardzo. Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.